Witam serdecznie. Dzisiaj jest 3 sierpnia 2009 roku. Nagrywamy 25. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus. Dzień dobry.
Piotr Chmara. Dzień dobry.
No, panowie, wróciłem z wakacji. Jedyne co odnotowałem, to to, że indeksy są dużo wyżej, a dolar dużo słabiej. Także co mnie bardzo ucieszyło.
No to też zależy, z jakim portfelem zostałeś, wyjeżdżając na wakacje.
Z dobrym. Po tym jak zacząłem, to się stało z dobrym. Ucieszyło mnie to. Prawie nie sprawdzałem, tak nie zajmowałem się na wakacjach sprawdzaniem stanu portfela. Nie wiem, może niedobrze, no ale... Nie wiem, czy to jest dobra taktyka, żeby 2 tygodnie nie zaglądać, ale...
No w dzisiejszych czasach...
Ryzykowne, ale wszystko się na szczęście dobrze się skończyło, także ten... Ale posłuchajcie, panowie, wróciłem z wakacji w czwartek i zaraz w piątek byłem w Poznaniu na imprezie, którą organizowała giełda. To się nazywało New Connect Convention. Giełda już drugi raz z rzędu robi coś takiego. Jest taka impreza, no nie wiem, jak to powiedzieć, popularyzująca rynek New Connect. Tak? Jest na razie mało znany rynek. I tam zjeżdżają się inwestorzy z całej Polski, to jest, było zrobione w Poznaniu w dużym centrum handlowym, więc też było bardzo dużo ludzi, nie wiem, przypadkowych, zwykłych klientów, którzy tam no, robili zakupy w tym centrum handlowym. I to był cały dzień taki przeplatany, krótkie wykłady, krótkie prezentacje spółek. Chciałem się właśnie z wami podzielić, zanim przejdziemy tutaj do rzeczy, które opowiecie mi, co się działo w rzeczach rynkowych przez te 2 tygodnie, podzielić się kilkoma uwagami, które tam, no nie wiem, jakby... No, skupiły uwagę tam osób, które tam dyskutowały. Tak? No bo wiadomo, oprócz różnego rodzaju wykładów o charakterze edukacyjnym, tak? O analizie technicznej, fundamentalnej, było kilka dyskusji poświęconych no, zmianom na rynku New Connect. No i teraz pierwsza zmiana podstawowa, o której wiecie, to niedługo, przyznam się szczerze, nie wiem dokładnie kiedy, wchodzi taka zmiana, że spółki z rynku New Connect zamiast publikować tak jak teraz, tylko raporty roczne
i półroczne.
I półroczne, tak? Będą musiały publikować raporty kwartalne. Czyli zrówna się ten obowiązek ze spółkami z rynku podstawowego. Czy panowie, czy według was to jest dobrze, niedobrze? Jak co na ten temat sądzicie?
Z mojego punktu widzenia to jest bardzo dobry pomysł. Przecież było tak, że spółka mogła postać półroczny raport i akcjonariusz czekał na wyniki do powiedzmy maja.
No ja rozumiem, że chodzi, no wiem, że co pół roku, no ale, bo z mojego punktu widzenia to jest tak, że spółki, teraz będę patrzył przez chwilę nie przez pryzmat tak, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, tylko z punktu widzenia tych nie, właścicieli spółek, którzy szli na ten New Connect, to szli między innymi dlatego, tak, oprócz pomijając sam drogę pozyskania kapitału, że private placement, to jedna z przyczyn, która mi się tak jawi, że ta uciążliwość obowiązków informacyjnych jest mniejsza.
Ale zapewne około blisko 100% spółek notowanych na New Connect ma systemy rachunkowości w swoich spółkach, więc sporządzenie krótkiego raportu z podstawowymi wybranymi danymi ze sprawozdań jest żadnym kłopotem i przesłanie go jeszcze drogą elektroniczną na New Connect.
To założenie takie, że na pewno ma... To nie wiem, czy tak jest. To mogą być często bardzo małe spółeczki, wiesz? Takich twórcy New Connect myśleli, tak? Że mamy z 3 studentów Politechniki, którzy mają świetny pomysł, nie wiem, na super, jakąś ultra nowoczesną technologię, pozyskują 2 miliony złotych z New Connectu, bo tam...
Pomijając to,
że nie ma takich spółek, ale chodzi o to, że dla takich spółek było myślone, tak? Idą na ten New Connect, no i nagle zamiast... Mówiło im się, że mieliście te raporty robić rzadko, a teraz będziecie często.
No ale to trochę sam sobie zaprzeczyłeś, Michale. Skoro nie ma takich spółek, to może czas najwyższy odrobinę zweryfikować plany.
Ja rozumiem.
Poza tym ja nie do końca się z tobą zgodzę, że tutaj kryterium jakby doboru spółek na New Connect, czy to, że spółki tak chętnie na New Connect wchodziły, że to było w pierwszej kolejności ograniczenie obowiązków informacyjnych. Nie zgodzę się z tobą. Bardziej wydaje mi się, że chodziło tutaj po pierwsze o to, że pojawił się właśnie tryb pozyskiwania kapitału, czyli bez prospektu emisyjnego, tryb pozyskania kapitału szybki i niedrogi przede wszystkim w porównaniu do takiej tradycyjnej emisji z prospektem emisyjnym. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pojawił się parkiet, na który mogły wejść spółki o niewielkiej kapitalizacji. Takie, które mogłyby, no nawet do dzisiaj jeszcze, dynamicznie się rozwijając, wciąż mogłyby marzyć o tym, żeby wejść na rynek główny, no nigdy by nie zostały dopuszczone.
No bo tam na rynku głównym jest, przypominamy, wymóg kapitalizacji. Nie pamiętam teraz ile, 20 milionów złotych albo euro. Tak? Jakoś tak jest wymóg kapitalizacji.
5 milionów euro chyba podniesiony do wyższego od początku. początku tego roku.
Tak, że są malutkie spółeczki. No, panowie, ja byłem właśnie na tym New Connect Convention i rozmawiałem z panią prezes Netection, z prezesem Eficomu, spółka doradcza, która wyraźnie zapytała podczas jakiegoś panelu dyskusyjnego, czym różni się spółka Eficom teraz, będzie po tej zmianie, czym się będzie różnić spółka Eficom z New Connectu od spółki z DGA, z rynku podstawowego, jeżeli chodzi o obowiązki informacyjne. No i wyszło na to, że niczym. Czyli to dla niej jakby było też zachęta, przymuszenie niejako, bo skoro muszę robić to samo, no to już będę dążyć do przeniesienia się na rynek podstawowy, nie wiem, żeby zyskać wiarygodność, tak?
Ale Michał, no jakby no tutaj Paweł właśnie powiedział dokładnie to, co jest ideą tego rynku, szybkie pozyskanie kapitału. To naprawdę nie jest tak, że głównym powodem, dla którego te spółki chciały debiutować na New Connect, było to, że nie będą musiały wykonywać wszystkich obowiązków informacyjnych, które są na rynku regulowane.
Ale oczywiście, że nie. Głównym powodem jest zawsze pozyskanie kapitału, tak? Gdyby ktoś miał kapitał, to by na żaden rynek publiczny się nie wybierał.
Co więcej.
To zawsze tak jest, ale chodzi mi o teraz jakby, wiesz, zmiana zasad gry w trakcie gry.
To dobra, no ale to wiesz, no ten rynek jest młody, on się rozwija, to, że będzie się zmieniał, jest naturalną rzeczą. To nie jest tak, że mamy zasady, które są bardzo dobrymi pomysłami i one już są trwałe, nastały na tyle elastyczne i będziemy...
Ja się tutaj z Piotrem jak najbardziej zgadzam i po raz kolejny nie zgadzam się z tobą, a chyba bardziej z panią prezes. Nie zgadzam się co do tego, że spółki będą takie same. Zobacz, że nawet jeśli chodzi o obowiązki informacyjne, przypominam wam, że na przykład ustawa o ofercie w wielu miejscach rozgranicza rynek regulowany od rynku nieregulowanego. Te obowiązki są różne z mocy prawa. Jeśli chodzi na przykład o pewne aspekty wezwań, przekraczania progów, to są rzeczy, które inaczej funkcjonują na rynku alternatywnym, inaczej funkcjonują na rynku regulowanym.
Tak, rozmawialiśmy kiedyś, jak jest. Tak. Tu akurat inwestorzy indywidualni są poszkodowani,
tak,
jeżeli chodzi o te problemy z wyzwaniami na rynku nieruchomych.
Tak, na przykład. Tak. I różnic jest naprawdę bardzo dużo. Poza tym największa różnica, o której chyba trzeba pamiętać, moim zdaniem, to nie jest co prawda jakby obowiązek informacyjny, czy w ogóle nie jest obowiązek informacyjny, ale bardzo istotna różnica pomiędzy spółkami na parkiecie głównym, a spółkami na New Connectie. Sam charakter, sposób przeprowadzenia transakcji, czy może nie sposób przeprowadzenia transakcji, bardziej chodzi mi, że charakter handlu na tym parkiecie. Zobaczcie, że dużo trudniej jest zachwiać notowaniami spółki na głównym parkiecie.
No, to jest problem.
W związku z tym, tak. Nie tylko, to też jest problem kapitalizacji, Michale. No. Spółki na New Connectie są na tyle małe, no nie okłamujmy się, statystyczny Kowalski nic tam nie zrobi, ale jest w naszym kraju mnóstwo inwestorów, którzy są spokojnie w stanie zachwiać notowaniami w jedną i w drugą stronę spółek notowanych na New Connectie. W związku z tym, z definicji ten handel na New Connectie zawsze będzie bardziej ryzykowny.
Tak, ale to
zawsze będzie
teraz
dawał
rozmawiamy już o charakterze rynku, tak?
No ale tutaj... pamiętacie, że jak spółki wchodziły na New Connect, to każda z nich mówiła w okresie najbliższego roku maksymalnie dwóch przenosimy się na główny parkiet.
Każda tak mówiła?
Tak, zdecydowanie. Większość mówiła, że naszym celem jest przeniesienie się...
Dwie przeniosły.
Tak, ale wiesz dlaczego? To jest problem koniunktury, ale tak naprawdę to one nie spełniają progu kapitalizacji, żeby się przenieść na rynek główny.
Tak jest.
Ale to było nawet przed ofertami. Te spółki po prostu nie były tyle warte.
No, a teraz są warte jeszcze mniej.
No.
Teraz są warte jeszcze mniej. Ja cieszę, wracając, Pawle, do twojej wypowiedzi, tak jakby wszystkie te zasady wyceny spółek, tak? Które są no, z jednej strony wycenia się je identycznie jak z rynku głównym, tak? Czy jakaś metoda DCF porównawcza, to na samym końcu, no dobrze jest takie spółki, to właśnie miałem wystąpienie, to podkreślam to wyraźnie, to co wyjdzie, zastosować jakieś 15-procentowe, 20-procentowe dyskonto w porównaniu do spółek z rynku głównego, choćby dlatego, jeżeli spółka nawet na New Connectie osiągnie pożądaną przez nas wycenę, to wyjście z takiej inwestycji może właśnie no być utrudnione, może nie uzyskać tej ceny.
Co już na etapie sporządzenia wyceny przez doradcę jest taki dyskonto stosowany. Zwykle tak. To jest 20-30%.
No tak, ale mówimy o tak, jak my sami usiądziemy do jakiejś wyceny, prawda? Tam, nie wiem, metodą DCF, która jest bardzo tutaj niepewna ze względu na prognozy, czy jakąś porównawczą i tak dalej. Tak, to warto
która też jest niepewna, bo też używa się prognoz porównawczej.
Porównawczej? Bądź już, no, taka wycena porównawcza de facto nie jest wyceną, tak? Tylko porównujemy do czegoś, to jest taka pochodna po pochodnej, tak można powiedzieć. No nieważne. No to chyba podejrzewam, że tu się nie dojdziemy tutaj do porozumienia. Wy uważacie, że wszystko...
To zależy. Dojdziemy, jak się z nami zgodzisz.
Nie, dojdziemy, jakby zaczęliśmy... Nie, jak ja popatrzę z punktu widzenia inwestora indywidualnego, no to pewnie, że o to zgadzam, to w tym momencie się zgadzam. Prawda? Mm-hmm. Bo to jest dobrze. Im więcej informacji, tym lepiej. Ale
Michale, ja staram się... Ci zadać pytanie?
Tak.
A w jakiej organizacji my pracujemy? Powiedz głośno słuchaczom, jak się nazywa organizacja, która się zatrudnia.
Dobra, Pawle, to nie kabaret tutaj, ale jednak postaram się patrzeć też z drugiej strony, tak?
No, nie, ja to oczywiście też się śmieję.
Ja jeszcze raz zadam to pytanie o sprawozdawczość. Czy uważasz, że spółki akcyjne, te nawet notowane na NewConnect, nie robią sprawozdawczości chociażby kwartalnej?
Nie, no robią, na pewno robią, dla własnej potrzeby robią.
To właśnie, tak? Jakieś tam jakim problemem jest zrobienie dwóch, trzech tabelek i krótki opis?
Słuchaj, nie wiem, tak? Nie pracowałem w spółce giełdowej, która i nie siedziałem na tym stanowisku, gdzie ktoś musiał wysłać gdzieś jakieś sprawozdanie. Bazuje w tym momencie na wypowiedzi tych osób tam, no, prezesów spółek z NewConnectu, że oni będą musieli, nie wiem, stworzyć etat, półtora etatu dodatkowo, bo to jest dla nich jakaś uciążliwość.
Ale przecież
może, przepraszam, może przesadzali, tak? Wiadomo, tak? Troszkę rwali włosy z głowy, publicznie rwali włosy z głowy, bo o to narzuca się na nich kolejnych obowiązek. Być może, natomiast tak mówili, tak? Że to jest dla nich problem, tak? Że skoro oni już teraz niczym nie będą różnili od spółek z GPW, z podstawowego parkietu, no to trzeba by się może przenieść na GPW już na serio, po to, żeby zyskać na wiarygodność.
Szkoda, że nas tam nie było. W takim razie na tym NewConnect Convention, bo moglibyśmy sobie też przy jakimś panelu taką dyskusję uciąć.
O, wiesz, tak to był bardzo dumny panel, pan prezes Sobolewski, tak, pan prezes Socha.
No to akurat moglibyśmy wziąć udział.
Tak, zdecydowanie. Michale, zobacz, spółki muszą i tak raportować co pół roku.
Tak.
Raportowanie w sensie przygotowywania odpowiednich danych liczbowych.
Tylko pamiętaj, że to jest pół roku pierwsze, bo za drugie półrocze już nie. Stąd właśnie pojawia się coś takiego, że akcjonariusze otrzymują za pierwsze półrocze, a później czekają sobie do maja, aż otrzymamy wyniki roczne. I co ma powiedzieć akcjonariusz na przykład Perfect Line, gdzie prezes sobie opowiadał na jesieni, po początkiem jesieni, że będzie super, a później okazało się, że nie jest.
7 czy 8 miesięcy później, albo 9 miesięcy
no, ja
później
wiem. Widzisz. Z punktu liczbowe. Widzenia inwestora indywidualnego, no to macie panowie rację. To jest nagle taka wielomiesięczna pustka, prawda? Tak?
Ale te
bazujemy tylko na wypowiedziach jakichś tam prasowych, bądź różnych informacjach bieżących, które spółki muszą podawać. Tak?
Ale te proporcje są moim zdaniem, czy były bardzo zaburzone. To znaczy nakład pracy... Nakład pracy, który musi tutaj spółka tak, wnieść, żeby ten raport kwartalny przygotować, jest na tyle naszym zdaniem mały, a potencjalne, nie wiem, straty czy uciążliwości związane z tym, że inwestorzy na NewConnectie z tak dużym opóźnieniem mieli możliwość zaznajomienia się z danymi finansowymi spółki, że tutaj jakby te dwa elementy były strasznie, strasznie zachwiane.
No
tutaj dużo, dużo większe ryzyko leżało po stronie inwestorów.
No wiem, ta wielomiesięczna pustka. Okej, dobra, panowie, no to no wrócimy, że mam wrażenie, do tej dyskusji, no bo ja chciałbym zobaczyć jeszcze tą argumentację ze strony tych.
Ja mam też jeszcze jeden argument taki czysto techniczny, który tutaj już Piotr po części podniósł. No przecież raporty i roczne, i półroczne, te dane liczbowe, one nie są gromadzone w spółkach, nawet na NewConnectie w ten sposób, że dyrektor finansowy tam tak bierze faktury i przez 3 dni z kalkulatorem dodaje je i odejmuje. Przecież to nie jest tak. Są konta przecież księgowe, prawda? Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości i to jest automat. Wygenerowanie takich tabel praktycznie powinno być... Powinno być możliwe w każdym momencie.
No, tak, to czemu, powiedz mi w takim razie, czemu spółki nie podają wyników rocznych 1 stycznia?
To jest jeszcze kwestia audytu.
No właśnie. To czyli co kwartał jeszcze
dodatkowo? To jest kwestia audytu, kwestia zaksięgowania zdarzeń z poprzedniego roku, jeszcze w pierwszych miesiącach
tak,
tego roku.
Faktury muszą spłynąć i tak
to,
dalej.
Tutaj
tak?
Jest jakby też trochę argumentów przemawiających za tym, że tutaj te opóźnienia są uzasadnione, aczkolwiek potroszę przyznaję ci rację. Ja uważam, że przekazywanie raportów rocznych w tej chwili, jak to się
przyzywa? 30
kwiecień. 30 kwiecień. Z 4-miesięcznym opóźnieniem. Myślę, że mogło to być szybciej.
No ale to tak jak mówisz, jest tak pierwszy audyt, po drugie, no nie porównujmy rocznego sprawozdania kwartalnego. No w końcu roczne sprawozdanie to jest złożone co najmniej z 4 części. No, które są rozbudowane, do tego jeszcze jest sprawozdanie zarządu i tak dalej, i tak dalej.
No tak, to powiedzmy sobie szczerze, to jest poważny dokument.
No ja wiem, że to jest poważny dokument, na człowiek ja ciągle nie mogę zrobić 4 miesięcy. Z tego co wiem, to General Electric zawsze chyba 7 dni po końcu roku publikuje swój raport wstępny, przed audytem. Także no tak, to podoba mi się ten, tak, ten standard moglibyśmy prowadzić.
Słuchaj, gdyby się tak dało, gdyby któraś z polskich spółek chciała tutaj zmieniać standardy,
nie no, bo
i
to,
by się zdecydowała tak na publikację raportu 3 tygodnie.
Tak powinno być. I to Pawle, twoje takie super rozumowanie, że to jest w jakichś systemach komputerowych, że to jest automat, że w pewnym momencie tylko prosimy, klikamy Enter, wygeneruj, nie wiem, przycisk wygeneruj raport na dzień i cyk, to faktycznie tak można robić, prawda? Tylko że wtedy nie ma mowy o żadnych audytach.
Mm-hmm. No, tylko że kwartalne nie są audytowane ani na tym, ani na tym rynku.
Dobra, panowie, to mam...
Długo moglibyśmy.
Jeszcze muszę poczekać chwileczkę jeszcze na jakieś wypowiedzi prezesów spółek z jakimiś tutaj, cóżeż to za faktyczne zauciążliwość dla nich będzie, dobra? Bo to muszę zobaczyć jeszcze, jak to będzie wyglądało.
Wzbogacaj arsenał do następnego podcastu.
Tak, ale czy ja, panowie, chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja, patrząc z punktu widzenia inwestora indywidualnego, to nie mam żadnego problemu ze zgodzeniem się, tak? Postawieniem się, tak jak tutaj, o czym mówiłeś, na miejscu akcjonariusza Perfect Line'u, że ta wielomiesięczna dziura informacyjna jest zła. Tak, to z punktu widzenia takiego, oczywiście jestem za tymi częstszym raportowaniem. Z punktu widzenia prezesów spółek, które już są na New Connectie, no to ja rozumiem ich wątpliwości. Tak, mm-hmm. Dobra. Tego dnia też w piątek debiutowała jedna spółka, to była spółka Artefe i ona zadebiutowała po 21 groszy. Poszeleścić trochę papierem, tak? I to było, uwaga, wzrost plus 75%. Panowie, jakie jest wasze zdanie na temat taki, żeby, nie wiem, sprzedawać akcje po naście groszy? Czy to jest wszystko według was w porządku?
Znaczy, no to już jest, chodzi ci, rozumiem, o taką wartość bezwzględną, tak? Czy to jest tak, 2 zł, tak, czy 10, tak, 15 groszy? No, to już jest bardziej kwestia ilości akcji w sumie. No można byłoby scalić akcje, byłoby ich zdecydowanie mniej, ale to znowu przekłada się na obrót. Mhm.
No tak, ale mi się wydaje, że znając już doświadczenia z przeszłości, że spółki z New Connectu przed debiutem dokonywały takich sztuczek, nawet jeżeli akcje były tam warte nominalnie, nie wiem, strzelam, 10 zł, to wiem, że autoryzowani doradcy proponują taką sztuczkę. Panie prezesie, to zróbmy przed jeszcze debiutem, przed całą zabawą z New Connectem split 1 do 10, będziemy po złotówkę, to jest mniejszy potencjał spadku, jak kosztujemy złotówkę, a jak kosztujemy 10 zł. Mi się wydaje, że...
Co oczywiście jest...
Psychologicznie. Tak, ale teraz popatrzcie, załóżmy, że ta spółka nie zadebiutowałaby plus 75%, tylko tam równo, 0. To nie wiem, po ile ona była sprzedana, przyznam się szczerze. 11 groszy, to patrzcie, dochodzą wszystkie problemy związane z notowaniami spółek groszowych. Tak? Zmiana o grosz, o minimalny krok notowań, to nie jest tam 0,5%, tylko to już jest grubo liczone w procentach, takich typu 10%, prawda?
No ale split też służy właśnie zwiększeniu, teoretycznie zwiększeniu obrotu.
No tak,
ale... Teoretycznie oczywiście, no. Wzmaga spekulacje znowu z drugiej strony.
Dokładnie. Mi się te splity takie, no nie wiem, ja generalnie jestem przeciwny wszystkim splitom, które się były u nas na giełdzie.
No ale to też, wiesz, miał, no, te spółki są jednak małe, te oferty są małe, akcjonariuszy, którzy się zapisują, też jest niewielu. No. Więc mimo wszystko, no... Wszystko...
Ale patrz, ja rozumiem jeszcze, jak spółka robi na giełdzie split, gdzie po wieloletniej hoście ona jest warta 1000 zł. Potrafię zrozumieć powody, dla którego jest robiony split. Mhm. Tak? Bo 1000 zł jednostkowo... Kupić, tak, jedną akcję, czy tam, nie wiem, 5 akcji.
Są takie walory przecież u nas.
Były.
Są.
No LPP kosztuje.
Tak. Tylko, że tam są, akurat jest jeszcze kwestia uprzywilejowania. Akcjonariusze, którzy są tam akcjonariuszami większościowymi, nie chcą się zgodzić po prostu na split, bo im to jest na rękę.
Tak, bo po splicie straciliby uprzywilejowanie, tak?
Tak.
Tak, no dokładnie. Ale nie, no, ale patrzcie, jaka jest, wiecie, o co chodzi, że ktoś, nie wiem, może obserwując spółkę przez lata, ma jakieś odniesienie, ile ta spółka jest warta, tak? A tak, ono, nie wiem, ma lukę w obserwacji, no wiecie, o co mi chodzi, tak?
Wartość portfela też jest chyba jakimś kryterium zawsze, prawda?
Tak.
Po prostu bez względu na to, po ile są te akcje na giełdzie, to zawsze możesz sobie zobaczyć na stan swojego konta.
Ja rozumiem, ale patrz, Paweł, jakie były problemy z fonem, który jak robili, prawda, przepraszam za wrażenie, jak nienormalni te splity, tak?
Znaczy,
tak.
Ja się z tobą zgadzam, Michał, ja też jestem krytycznie nastawiony do sytuacji
rozpoczynania
takich...
notowania, że od razu ta spółka kosztuje 20 groszy.
Czy bardziej byś był za tym, aby ta wartość była, nie wiem, minimum na przykład 2 zł, tak?
5
czy
coś, złotych, takiego. Coś takiego. No przecież to jest żaden problem. Co to za różnica? Będę miał 10 no, razy mniej akcji, 5 gdzieś, razy mniej akcji.
To się przekłada na obrót.
No nie wiem,
jest mało akcjonariuszy, jeszcze mniej akcji.
To muszę sprawdzić, ile to Artefe miał ma akcji.
Właśnie,
tak?
Trzeba w ogóle sprawdzić, jaka jest struktura akcjonariatu spółki. Może się okazać, że
tam
tutaj,
jakieś dziesiątki, setki milionów na akcji, parkiet nie ma problemu.
Do obrotu wprowadzono tak znikomą liczbę akcji, że od razu było ryzyko płynności duże, więc od razu zdecydowano się na split być może.
To muszę zobaczyć, bo jeżeli ktoś prowadził 100 milionów akcji, no to było bez sensu.
Natomiast tutaj też jest taki problem spółek, które w ogóle nie robią oferty i notują się na New Connect. Nie robią oferty i są notowane na New Connectie, przy tam obrotu praktycznie w ogóle nie ma prawa być. Mhm. Z jakiego powodu?
No tak, ale to do kogo te pretensje? Do nikogo.
Chciałbym tylko powiedzieć, że kiedyś była moda na split, prawda? Później był taki okres, na przykład na skup akcji własnych. Później zrobiło się trochę gorąco wokół resplitów. Teraz będzie moda na resplity. One się szybko skończą, bo jest więcej kandydatów do splitu niż kandydatów do resplitu na polskiej giełdzie. Natomiast chyba zaczynamy kolejny cykl. Tutaj można, też zachęcam wszystkich słuchaczy do przejrzenia porządku obrad na najbliższe walne Hemoserwis Dwory. No, będzie split. Będzie split. Ja tutaj od razu też deklaruję, po pierwsze w ogóle zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby zapoznali się z projektami uchwał na walne. I po drugie, no my deklarujemy, że będziemy na walnym Hemoserwis Dwory. Także oczywiście tutaj możliwość udzielania pełnomocnictwa nam jako Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych jak najbardziej. Zachęcam wszystkich Państwa do przyjazdu na to walne zgromadzenie. Na pewno będzie ciekawe. Ciekawie. Gwarantujemy dużo emocji. Prawda, Piotrze?
To zdradźcie tak w dużym skrócie, o co chodzi, bo z tym Hemoserwisem. Co tam się takiego dzieje?
Jeszcze nie będziemy nic na ten temat mówić. Myślę, że przygotujemy sobie najbliższy podcast na zasadzie porównania pomiędzy fonem, porównania tego, co działo się kiedyś w fonie, a tym, co może się dziać w Hemoserwisie.
Ale ja rozumiem, że ta tutaj domniemywane podobieństwo wynika z bieżącej struktury akcjonariatu.
Tak.
No, rozumiem.
Tak, w dużej mierze tak.
Jeżeli ktoś chciałby się jakby sprawdzić, nie wiem, potencjalny scenariusz dla Hemoserwisu, niech sobie zobaczy strukturę akcjonariatu fonu.
Tak, można to. Rzeczywiście są tutaj takie głosy, u nas się gdzieś pojawiają, dyskutujemy na tym, rozmawiamy o tym i jest to jeden z możliwych scenariuszy.
Znaczy to jeden, to czy może właśnie nie rozwijajmy tego wątku, tylko uczulmy, tak? Jeżeli ktoś ma tę spółkę, no to niech ją pilnie obserwuje.
Bo przede wszystkim niech przyjedzie na walne zgromadzenie.
Różne rzeczy mogą się dziać. Mhm.
To przede wszystkim.
Panowie, jeszcze jak mi nie było, znaczy nie, już jak byłem, ale akurat się dziwiłem, wiem, że byliście na walnym Polrestu.
Tak, ale to było teraz, to w sobotę.
Tak,
było.
To już byłem, ale...
Pierwszy dzień sierpnia, walne Polrestu. Bardzo ciekawe walne, powiem szczerze. Akcjonariusze Polrestu mogą być zainteresowani przede wszystkim tym, z kim Polrest w najbliższym czasie będzie się łączył. Nie wiadomo, zarząd nie chce powiedzieć, nie wiemy, jaka będzie forma prawna tego połączenia. Natomiast tego nie wiedzieliśmy wcześniej przed walnym zgromadzeniem.
Że w ogóle będzie chciał się łączyć z kimś?
Wiedzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy z kim. Po walnym zgromadzeniu ja mogę powiedzieć, że po pierwsze połączenie będzie dokonane w sposób taki, oczywiście to według zapewnień prezesa, że inna spółka przejmie kontrolę nad Polrestem, czyli Polrest zostanie wchłonięty.
A jaka jest struktura akcjonariatu Polrestu?
W tej chwili są fundusze obecne w Polreście, spółka taka komandytowo-akcyjna holding Dramolton jest głównym dominującym akcjonariuszem. Komplementariuszem w tej spółce komandytowo-akcyjnej jest spółka zarejestrowana na Cyprze. Zasadniczo to powoduje, że też niewiele możemy się dowiedzieć.
Lubię takie spółki, których właścicielem jest ktoś gdzieś na Cyprze.
W każdym razie dużo rzeczy w Polreście się dzieje ostatnimi czasy. I spółka między innymi w tej chwili właśnie po to skupiła 20% swoich akcji, żeby móc przekazać je przyszłemu inwestorowi, czyli tej spółce, która będzie wchłaniała Polrest. Ciekawą rzeczą jest to, że my nie wiemy, co to jest za spółka. Tutaj już dziennikarze nawet spekulowali na łamach prasy, kto może przejąć Polrest. Prezes powiedział tylko tyle na walnym, że w co najmniej w jednym przypadku prasa spekuluje dobrze. A wiesz, co jest ciekawe?
Zastanawiam się właśnie,
że wszystkie te spółki, o których prasa pisała, zostały odpytane na tą okoliczność i wszystkie zaprzeczyły.
No wiesz, no jakaś tajemnica handlowa, ale żadna spółka nie
zawsze powiedzi... można powiedzieć, nie skomentuję tego pytania, nie odpowiem.
Odmawiam
odpowiedzi, brzmi inaczej niż nie będziemy łączyć się z Polrestem.
Aha, bo teraz wiem, że to jest publiczna, nie będziemy łączyć się z Polrestem, potem nagle będą się łączyły z Polrestem.
Muszę sobie przebrnąć sam przez wszystkie artykuły prasowe na ten temat. W każdym razie sprawa wygląda bardzo ciekawie, bo w międzyczasie spółka skupuje swoje własne akcje. Będzie ich skupowała łącznie 35%. Oprócz tego i te 35% zostanie przekazane temu tajemniczemu inwestorowi. Oprócz tego spółka może podnieść kapitał.
Co to znaczy, że będzie przekazane?
W ramach połączenia.
Aha, to będzie jakaś wymiana akcji.
Tak, połączenie z wymianą akcji. Oprócz tego spółka może podnieść kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego i to wszystko jest tak pomyślane, że jeśli ktoś obejmie te 15% plus cały kapitał docelowy, to będzie miał 65,99% w podwyższonym kapitale zakładowym po restu.
Sprytnie, czyli tu ktoś elegancko przeliczył.
Tak, tak, to jest wszystko elegancko przeliczone. Ale jeszcze
przypomnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą, tak, że to już przerabialiśmy, że ktoś, żeby nie przeliczyli, przekroczyliby 66%, to wiązałoby się to tak. To z wezwaniem na wszystkie pozostałe akcje.
Jasne, tak? Oczywiście.
To żeśmy przerabiali to w przypadku spółki, nie pamiętam.
To mieliśmy w przypadku Wikany.
Wikany, że dokładnie. Tam nie, ktoś nie doliczył tak i przekroczył.
A teraz jeszcze oprócz tego, że i spółka skupuje swoje własne akcje, skupiła już 20%, teraz musi się tych 20% pozbyć, żeby móc skupić kolejne 15%. Bo KSH wyraźnie mówi, że spółka nie może skupiać powyżej 20% swoich własnych akcji.
Co za cyrk.
Więc będą musieli te akcje gdzieś oddać.
Czyli będą przekazywać pakietami temu jednemu inwestorowi.
Trudno, tak? To jest ciekawe pytanie, jak to będzie skonstruowane, bo skoro te 15%, które będą skupywali w przyszłości,
to już nie będą mogli mieć tych wcześniejszych 20.
To nie będą mogli mieć tych wcześniejszych 20.
To jest w ogóle straszna konstrukcja.
No dziwnie to trochę wygląda. Powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, że za te akcje, które w tej chwili zostały skupione, czyli te 20%, to jest 1 250 000 akcji, spółka zapłaciła ponad 10 milionów złotych, co dało jakieś 8 zł 30 groszy za akcję, przy cenie rynkowej 4,50.
To, ale to, no dobra, no to, no ale oni kupowali je na giełdzie.
Nie, oni kupowali te akcje od głównego akcjonariusza.
Czyli w pakietówkach jakiś, tak, gdzieś.
No na podstawie umowy prawdopodobnie po prostu.
To były akcje nie wprowadzone do obrotu, czy wprowadzone?
To były akcje imienne.
Czyli nie wprowadzone
głównie,
do obrotu.
Tak.
Czyli można je sprzedawać po ocenie, jakiej się chce, tak? Nie obowiązują jakieś przepisy o
pakietówkach. Nie, tutaj, bo absolutnie tak, nie. Ale co jest ciekawe, że jeszcze te pozostałe 15%, które spółka może nabyć,
no,
to jest nabycie tego, tych 15% za cenę 75 000 zł, co daje 8 groszy za akcję.
Ale od kogo chcą to nabyć?
No,
przecież nie na giełdzie.
No na giełdzie.
Byłby, mieliby problem z taką.
Nie, to jest umowa odkupienia, warunkowa umowa, która została opublikowana, natomiast nie wiemy, jaka jest strona sprzedająca w tej umowie.
Jakiś akcjonariusz, to musi być wymieniony z, nie wiem, zmienia nazwiska, z nazwy instytucji.
No ale to tylko wiadomo spółce.
Ale wiesz, no jest jakaś lista akcjonariuszy, tak? O ta liczba akcji, o której mówisz, to już jest
tak,
bardzo dużo, prawda?
Tak,
to, no nie to, wiem, to jest 15%.
15%, to się można domyślać.
Popatrzeć,
od
tak?
Oczywiście, że tak. To jakby
trzeba się przyznać powyżej 5%.
Nie widzę żadnego problemu, żeby dojść, kto to tak naprawdę jest, ale wiesz, co jest
dobrze
ciekawe?
Zrozumiał. Część akcji jest przy cenie, wycenie rynkowej 4 złote około, tak?
8,30.
Ale nie, to część jest skupowana po 8,30.
Tak.
Tak, a część po 8 groszy.
Tak.
No, nie widzę. Nie,
rzekomo,
nie rozumiem,
rzekomo, znaczy wszyscy, rzekomo
no,
wszystko.
Obecna cena jest
4,50. No właśnie o tym mówię. Ten
chodzi o to, według prezesa chodzi o to, że rzekomo wszystko po uśrednieniu ma dać około 4 zł tam z hakiem za akcję, czyli tak jak wycena rynkowa.
No dobra, no ale jeden akcjonariusz dostanie.
I to tyle wychodzi. Ale wiecie, co jest ciekawe? No. Ta druga warunkowa umowa przewiduje w jednym ze swoich ostatnim albo przedostatnim punkcie, że wszystkie prawa i obowiązki, które są tą umową warunkową nałożone na kupującego, a więc na spółkę, mogą być przeniesione na dowolną osobę fizyczną lub prawną.
Czyli?
Co oznacza, że spółka chce skupić 15% akcji własnych i ma na to umowę warunkową, że skupi to po 8 groszy, ale w ostatniej chwili może się na przykład rozmyśleć i upoważnić do zakupu jakąkolwiek osobę fizyczną, bądź też wszystkie prawa wynikające z nabytych akcji przekazać dowolnej osobie fizycznej lub prawnej.
Ja trochę tego jakieś, to jest jakieś w ogóle.
To jest taka konstrukcja, że ja jej nie rozumiem.
Ja, też nie rozumiem.
Ja w ogóle jestem strasznym przeciwnikiem takiej prowadzenia polityki w taki sposób, że później akcjonariusze czytając komunikaty ze spółki muszą naprawdę, ale wziąć weekend,
doktoryzować się sprawa,
albo spędzić cały weekend, albo wziąć 2 dni urlopu, żeby się zastanawiać, o co tam tak naprawdę chodzi i jakie są możliwe scenariusze. Jak ja pojechałem na Walne, bo na Walnym w tej chwili to, co było rozpatrywane, to sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 5 restauracji. Mhm. 5 restauracji spółka chce sprzedać, już sprzedała za 5 milionów złotych. Po pierwsze chcieliśmy się dowiedzieć, czy to jest dużo, czy mało.
Po milionie na restauracji.
Po milionie. To jest 5 restauracji na Krupówkach.
Znaczy jedna jest na Krupówkach. A
wszystkie 5 jest na Krupówkach.
Wszystkie 5 jest na Krupówkach? Tak. Miało 5 restauracji na Krupówkach?
Wyobraź sobie.
Naprawdę?
Tak, tylko że to są restauracje premium, nie sieciowe. Czyli one, jak widzisz, stajesz przed restauracją, to nie widzisz, że to jest restauracja sieciowa Polrestu.
To jest jakaś tam...
Jakaś góralska chata na przykład, albo coś takiego.
No rozumiem.
Na 6. 5 sprzedała właśnie, a 6 została, no, jeszcze
w Polreście. Przyznam się, panowie, nie wiem, czy restauracja Krupówka to 1 000 000 zł to jest ok, czy bardzo daleko od ok.
Czy dużo,
nie,
czy mało?
No nie, nie potrafię sobie wyobrazić, naprawdę.
Prezes twierdzi, że to jest bardzo korzystna cena.
Trzeba by wziąć 1 000 000 zł, pójść do górala na Krupówkę, powiedzieć, przepraszam, no, ale kupić pana restaurację.
Polrest kupował je po 1,5 miliona.
To prezes, do końca nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć.
Jak to nie potrafił odpowiedzieć?
No nie, nie potrafił. Tak, to jest wycena około 1,5 miliona złotych, ale nie był do końca pewien.
A prezes jest prezesem od kiedy? No
właśnie, od dość dawna. Prezes?
Od dość dawna.
Czy on kupował tę restaurację?
Powiem szczerze, że ja nie pamiętam tego, ale wygląda na to, że tak. Bo jest... mówił, że musi chwilkę pomyśleć.
No to tak, czekaj, jakby... albo tak, albo sprzedali je ze stratą, albo te restauracje już tak dużo na siebie zarobiły w międzyczasie, że czy nie ma.
Prezes twierdzi, że według wyceny biegłego za 5 restauracji powinni dostać niecałe 2 miliony złotych, a że udało się wytargować 5. Wiecie w ogóle, bo tak naprawdę dla mnie najciekawszą rzeczą jest to, czy podmiot, który będzie przyjmował Polrest i nabywca 5 restauracji, czy to są podmioty, które mają ze sobą cokolwiek wspólnego.
Aha, że oni wcześniej, wiem, o co ci chodzi, Pawle, że oni wcześniej do tej spółki przejmującej już kawałka Polrestu nie sprzedali tak na boku, że się tak wyrażę, tak?
Może to tak. Musiała być jakaś różnica w cenach, tak? Co, nie rozumiem, po co robić coś takiego, że wyciągasz sobie jedną
strasznie część dużo, strasznie dużo. Może też, bo oficjalna wersja jest taka, że przyszły inwestor, przyszły właściciel Polrestu powiedział, że czy zastrzegł sobie, że on chce Polrest, ale tylko i wyłącznie z restauracjami sieciowymi, którymi łatwo jest zarządzać.
No tak,
czyli... A tych niesieciowych nie chce.
No, czyli może być tak, że po prostu pozbywają się tego, co jest z tym niesieciową restauracją, tak? Tymi różnymi dziwnymi dodatkami.
No
prawda?
Tak, ale równie dobrze można by na to było popatrzeć, że no, Polrest zostanie przed kogoś wchłonięty, to może warto za przyzwoite pieniądze coś z tego Polrestu jeszcze w ostatniej chwili wyciągnąć.
No, nie wiem, czy to już nie ma jakiejś spiskowej teorii dziejów. Tak,
ale ty nie byłeś na tym walnym, Michale. Ty,
no to...
A tu powiem ci jeszcze coś lepszego.
No to mów, co
kolejna uchwała, wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Kolejnych restauracji.
Czyli, no, dobre pytanie, tak? Nie ma żadnego uzasadnienia uchwały, nie ma żadnego opisu uchwały. Prezes mówi, który był jednocześnie przewodniczącym walnego zgromadzenia, prezes mówi, przystępujemy do głosowania. Ja mówię, no ale panie prezesie, to ja przepraszam, bo może mi coś umknęło. Ja starałem się naprawdę czytać raporty bieżące spółki, wszystkie komunikaty. Jak coś pominąłem, biję się w piersi. Więc proszę mi przypomnieć, co państwo chcecie wydzierżawić?
Zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tak. Słyszałeś już, nie?
Ale czym jest ta zorganizowana? To możemy taki w teatrze Zielona Gęś, tak? To czym jest ta zorganizowana część przedsiębiorstwa?
No tym, czym jest... No nie, wiem, o co ci chodzi. Że tak? nie ma napisane, co nie. będzie wydzierżawione, a głosujemy tak. nad wydzierżawieniem.
Dokładnie.
Tak?
Pan prezes powiedział, że...
I pan prezes powiedział, na początku nie wiedział, co powiedzieć. I w sumie znaczy jak, trochę...
Ale przepraszam, no...
Nie potrafił odpowiedzieć... Nie.
Chwila kłopotliwej ciszy nastała na walny.
Wyciście wytłumaczył o to.
Starał się odpowiedzieć, nie bardzo mu to wychodziło i powiem szczerze, że ja nie uzyskałem odpowiedzi, pojawiało się kilka pomysłów i to trochę tak jakby improwizował i sam nie bardzo wiedział, na co ma się zdecydować i co chce wydzierżawić.
Za starych czasów poniedziałek w telewizji Kobra leciała.
Ja w tym momencie popełniłem strategiczny błąd.
No.
Bo zamiast go przycisnąć, to pozwoliłem na 10 minut, czy sam wnioskowałem o 10 minut przerwy w walnym zgromadzeniu.
I on się zastanowił.
On się zastanowił i po powrocie już tak zdecydowanie powiedział, że pozostałe 4 niesieciowe restauracje, które ma Polrest, które nie są sprzedawane, będą przedmiotem dzierżawy.
Nie mógł tego powiedzieć od razu? To jakaś wielka tajemnica?
No
nie,
może nie jest, rozumiem. Bo to może nie wiadomo, o co chodzi.
Ja... Albo wymyślił to tu i teraz, a w ogóle zarząd potrzebuje zgody walnego na takie wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Tak.
Jeżeli to jakaś tam znaczna wartość, rozumiem, tak?
Nie,
nie w ogóle.
W ogóle. Zorganizowana część przedsiębiorstwa tak, potrzebuje zgody walnego. Co więcej, potrzebuje 3/4 głosów. Na walnym było zarejestrowane około 3 200 000 akcji. Mhm. Teraz zabrakło nam 90 tysięcy akcji.
Żeby to zablokować?
Żeby to zablokować, dlatego że oprócz, no my mieliśmy 2 akcje z 3 200 000, my jako C. Mhm. Oprócz tego byli akcjonariusze i było OFE, PZU Złota Jesień, które również głosowało przeciw.
Jakiś cud.
I powiem szczerze, że...
To wydzierżawienie, to uchwała o wydzierżawieniu przeszła.
Uchwała o sprzedaży przeszła.
O wydzierżawieniu.
A o wydzierżawieniu nie, dlatego że główny akcjonariusz, który wcześniej, 15 minut wcześniej głosował za sprzedażą nieruchomości, nie zgodził się na dzierżawę pozostałych czterech.
Takie żarty już są.
Ja nie rozumiem też. Nie do końca mam pewne teorie, ale tutaj już nie będę snuł, bo żadnych przypuszczeń. A jest to na pewno ciekawa sprawa. I powiem szczerze, że gdyby Nawalnym było jeszcze, potrzebny był jeszcze kapitał po stronie akcjonariatu, że tak powiem, naszego, tak? Po naszej stronie, po stronie opozycji, kapitał, który miałby akcję za niecałe, czy kapitał niecałych 400 tysięcy złotych. Czyli niecałe 100 tysięcy akcji, to tak naprawdę mogło być dwóch, trzech akcjonariuszy takich, no powiedziałbym, no i dałoby się to spokojnie, bez żadnych problemów.
Wiesz co, Pawle, to sprawa jest bardzo dziwna, bo mam wrażenie, jakbym teraz zapytał Ciebie, tak, że gdzie, w którym momencie by jest naruszany problem, znaczy interes inwestora indywidualnego, to miałem wrażenie, że byłby problem z odpowiedzią na takie pytanie, bo nie wiadomo.
Nie wiadomo.
Czy gdzieś już od razu widać, że tutaj będzie się działo źle inwestorem indywidualnym?
Czy wiesz co? Nie. Ja nie mogę powiedzieć, że będzie się działo źle. Natomiast ja to się interesuję sprawą po restu, bo ja nie lubię...
Dziwnych, zagmatwanych spraw, tak?
Jeśli sprawa jest za bardzo zagmatwana, to oczywiście od razu rodzi podejrzenia o to, że ktoś w całej tej sprawie chce coś ukryć.
No też mi się tak wydaje, że to jest tak... Gdyby to było proste, tak, jakieś połączenie, przyszedł jakiś inwestor, który by się ujawnił od razu, powiedział, ogłosił wezwanie po 10 zł i koniec.
No tak, na przykład, mógłby to być, tak? Prosty scenariusz. A wiesz co, jeszcze
prosty, najprostszy możliwy scenariusz, gdzie inwestorzy indywidualni nie mówiliby nic, tak, grzecznie odpowiedzieliby na wezwanie, bo jest wyceny o jakieś tam, nie wiem, 10 zł strzeliłem, znacznie wyższe od bieżącej wyceny rynkowej, i do widzenia. Mhm. Tymczasem tutaj patrzę, tak, tu sprzedaż 6 restauracji, tu wydzierżawienie czegoś nie wiadomo komu, tu... Tego, co tu skup, tak? Akcji, tu po 8 zł, tam gdzieś po 8 groszy. Aha. Jak w całej sprawie nie wiadomo, nie, jak to, jakby to powiedział poseł Rokita, czy to się wszystko kupy trzyma?
Ale to jeszcze, tak? To jeszcze dorzucę jeszcze jedną rzecz.
No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to może na samym końcu to, co powiedziałeś, może ci chodzić o pieniądze, prawda? Że ktoś chce gdzieś coś przełożyć z lewej kieszeni do prawej i gdzieś wyprowadzić tę kasę na zewnątrz. No, nie wiem.
A jaka jest teraz cała kapitalizacja Polarestu?
Rynkowa.
Ile jest akcji?
6 milionów 200 tysięcy.
Czyli jakieś 25 milionów.
Tak, jakieś 25 milionów złotych. Wiecie, to jest jeszcze ciekawe? Nabywca 5 restauracji to jest spółka...
Ale to jest grupówka?
Tak. To jest 6. Spółka z Krakowa. To jest spółka, której prezes podał jej nazwę na walnym zgromadzeniu. Spółka, która została zawiązana 15 maja. Czy 17 maja, nie pamiętam dokładnie. Na pewno druga połowa maja tego roku. Czyli tak naprawdę spółka, która wydaje się, że została zawiązana ewidentnie właśnie po to, żeby wchłonąć czy kupić te 5 restauracji.
Jest, nie wiemy, to jest właściwie.
Nie wiemy, ale będziemy się dowiadywali. Prawdopodobnie to jest wszystko tak pomyślane, żeby...
Jak to jest jakaś spółka z OWS-a, no to dużym, się znajdziemy.
Z dużym, tak. Będziemy oczywiście, ale to nie sądzę, żeby ktoś popełnił, nawet jeśli tam są jakieś powiązania personalne, to ja absolutnie nie sądzę, żeby ktokolwiek popełnił błąd i zrobił to w sposób taki, żeby te powiązania były łatwo wykrywalne.
Aha,
więc raczej nie sądzę, że
zaraz się okaże, że ta spółka, co tam ta 15 maja została zdecydowana do właściciela na Cyprze.
No na przykład, wiesz, bo to tam. Zgodnie z zasadą, że no tak, nie zrobisz dużego przewału, jeśli zarejestrujesz drugą spółkę na swojego brata.
Dobra, panowie, bo nie mieliśmy być krótko, bo nie mieliśmy tematów do rozmowy. Ale, okazuje się,
a ja mogę coś jeszcze powiedzieć? Dwa ogłoszenia.
Tak, ogłoszenia i jeszcze chciałem, żebyście wspomnieli na sam koniec, bo jest ta zmiana w kodeksie spółek handlowych, tak? Od dzisiaj, tak? To świętujemy, nie wiem, to tort i tak dalej, ale że mamy te wątpliwości co do przepisów przejściowych, tak? Co zrobić z tymi walnymi, które zostały zwołane w lipcu, a mają się odbyć w sierpniu? To jeszcze żeby mogli prosić o jakiś komentarz.
Oj, burzliwa dyskusja, prawie się krew tutaj polała u nas
w zeszłym tygodniu.
No prawie. Ustaliliśmy, uznaliśmy, że zalecamy i rekomendujemy wszystkim akcjonariuszom, że nawet jeśli walne było zwołane w lipcu albo jeszcze wcześniej, natomiast będzie się odbywało w sierpniu, natomiast będzie się odbywało na tyle późno, że można się na to sierpniowe walne rejestrować według nowych przepisów.
Czy rekord date 16 dni przed.
Tak, dokładnie.
Zapraszamy do poprzedniego 24 odcinka to żeby... podcastu i do twojego artykułu w akcjonariuszu, który dokładnie. Się okazał w piątek.
I dzisiejszego Pulsu Biznesu.
Ponieważ takie samo duże zdjęcia jak prezes Sobolewski. Albo i większe.
Albo nawet większe.
Albo nawet większe.
Zmierzam do tego, że jeśli ktoś nawet już się rejestrował na takie walne i złożył świadectwo depozytowe, to istnieje pewnie duże ryzyko, że to świadectwo depozytowe nie będzie go uprawniało do udziału w walnym zgromadzeniu. Jeśli mama taką możliwość, żeby się zarejestrować według nowych przepisów, to niech jeszcze raz to zrobi.
A jakieś walne odbywa się mniej niż 16 dni?
Na przykład Bogdanka jest 11 sierpnia.
No i co?
No i właśnie tutaj mamy problem.
Nikt nie wie.
Nikt nie wie.
Nie. Myśmy pytaliśmy się chyba wszystkich. Nikt nie wie, ale...
No dobra.
Ale poważnie mówimy.
Czyli,
a czy my byśmy się spodziewali rekord... bardziej ku świadectwu? Tak,
no tak, bo rekord date byłby w lipcu jeszcze.
Tak, ale oczywiście nie było, nie było postawy prawnej, żeby to wszystko no zrobić w lipcu, wiadomo. Więc nic, nikt takiego czegoś nie zrobił.
Znaczy, no ale wiecie, jaki ja jest to problem. Nie będę z prawnikiem, powiem wam teraz, jak to będzie. Czy coś, co jest dalej niż 16 dni w sierpniu, dalej czym 16 sierpnia i dalej, no to rekord date. Coś, co jest bliżej, bo czy na przykład Bogdanka... 19. Bogdanka to...
Bogdanka jest 11, więc no. Twierdzisz świadectwo depozytowe, tak? No tak. To teraz słuchaj, stary. To 11 jest walne, czyli do kiedy by trzeba było świadectwo?
Tydzień przed. Aha, nie masz świadectwa.
Tydzień przed, czyli nie, do trzeciego. Do trzeciego, tak? Mhm. Czyli do trzeciego włącznie, czyli do dzisiaj włącznie trzeba dostarczyć świadectwo. Trzeba by było dostarczyć świadectwo na Bogdankę, gdyby nie nowelizacja KSH. Mhm. Teraz powiedzmy, że ja jestem z Lublina, więc mogę wziąć świadectwo z biura maklerskiego i zanieść osobiście.
Tak.
Teraz idę do biura i mówię, żeby mi wystawili świadectwo depozytowe celem udziału w walnym zgromadzeniu.
A nie masz takiego.
Czego nie zrobią, bo świadectwo depozytowe teraz nie uprawnia.
Bo nie ma takiego czegoś. Możesz sobie zablokować akcję w dowolnym celu, ale nie napiszą ci, że celem umożliwienia udziału świadectwo depozytowe jest ważne tylko wtedy, kiedy jest wyraźnie na nim napisane, w jakim celu się je wystawia. To jest ustawowy wymóg.
Znaczy był ustawowy.
Jest, dalej, wciąż bo świadectwa jest. Depozytowe wciąż są, możesz sobie wystawić.
Aha, ale to celem udowodnienia, że jestem akcjonariuszem, tak jak chociaż rozmawialiśmy, a nie celem udziału rozwoju.
Tak, tak, tak.
To jest drobna różnica. Aha, czyli to...
I teraz mówisz, że chcesz świadectwo depozytowe, to ci w domu biurze maklerskim powiedzą, że nie, bo już nie ma świadectw depozytowych. Znaczy są, ale trochę inne. No to zarejestrujcie mnie według nowych przepisów. No ale rekord day, jeśli...
Był gdzieś w lipcu.
Był gdzieś w lipcu, a więc jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji. No pytanie, to czy tak można.
Sprytnie. No a co przedstawiciele spółki? Puszczą wszystkich, każdego, kto przyjdzie? No,
miejmy nadzieję.
No ale to powiedzmy, że wpuszczą, a znajdzie się ktoś, kto powie, że już świadectwa nie uprawniają do udziału w walnym.
Jedna osoba wystarczy się. Podważy tak, zasadność no, odbycia walnego.
Generalnie
czyli to powiem tak, że spółki wiedząc o tym nie powinny tego robić, powinny robić wszystkie walne tam po 16 sierpnia, tak? Żeby te 16 dni było.
19.
Czy
19 tak
no bo od 3 jest nowelizacja.
A przepraszam, tak, przepraszam, po 19, bo od 3 racja. Powinien robić, żeby nie było już tych wątpliwości, które tutaj są. No to ciekawe, to rozumiem, że będziemy mogli za tydzień powiedzieć, coś stało w Bogdance, to już będzie. Nie, za 2 tygodnie powiemy.
Ale są jeszcze spółki, które mają, dwie spółki mają 7 na przykład. O. Jutro też dobra. Jest chyba jakieś walne.
No super, to będziemy mogli zobaczyć,
no
co
tak,
się dzieje.
Tylko że tu jest o tyle prościej, że jeśli spółka miała 7,
to tydzień przed wynika, można było jeszcze wziąć świadectwo depozytowe.
Dokładnie.
Jeszcze można było.
Dokładnie
tak, który teoretycznie dzisiaj jest takim dokumentem, powiedziałbym, wiecie, takim białym ale krukiem, że szybko robić zdjęcia, bo już za chwileczkę nie będzie, tak?
Przynajmniej tak. Tych uprawniających do udziału.
Tak, 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 tych uprawniających do udziału.
My na przykład nie mamy jeszcze, wysłaliśmy pisma i do Krajowego Depozytu i do KNF-u z pytaniem właśnie o te świadectwa. Wcześniej już tutaj bazujemy na korespondencji pomiędzy SI a zarządem Kolastyny, gdzie właśnie Kolastyna była jedną z pierwszych spółek, które zwołały walne według starych przepisów z datą po wejściu w życie nowelizacji, czyli po 3 sierpnia, z datą obrad. I my wtedy zapytaliśmy spółki, no, czy to jest na pewno wszystko odbyło się zgodnie z prawem i czy powinno być tak, że się informuje o świadectwach depozytowych w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, przy czym już po 3 sierpnia nie będzie można tego świadectwa wystawić, a walne jest pod koniec sierpnia.
A pod koniec, czyli to już, no i co?
Tak, jeśli oni powiedzą o świadectwach depozytowych, a ktoś sobie zostawi, to powiedzmy, nie wiem, będzie czekał do 15 sierpnia, to nagle się zdziwi. Tutaj Piotr ma trochę
no
racji.
Co,
Piotr
sorry,
w dyskusjach,
jaka
oni twierdzą, że na podstawie, powołują się tutaj na korespondencję pomiędzy Kolastyną a KNF-em, że KNF twierdzi, że jeśli świadectwo było złożone przed wejściem w życie nowelizacji, to będzie ważne i będzie uprawniało do udziału w walnym zgromadzeniu.
No ale teraz, skoro to jest pod koniec sierpnia, to record date wszystko będzie już działało, to będę mógł sobie
tak,
wziąć.
Jeśli ktoś się po prostu zarejestrował na to walny w lipcu, to, zaraz po tym jak było ogłoszenie, to ma prawo na mocy świadectwa depozytowego.
A teraz jak ktoś dzisiaj stwierdzi, no dobra, chcę wziąć udział w tej kolastynie, to musi liczyć już te 16 dni
tak,
odliczać i tak dalej. Fajnie.
O 16 takie, dni odliczać
czy
od...
takie walne będzie, że przyjadą akcjonariusze, no, którzy się rejestrowali jedni według starego, według nowego i wszystko będzie dobrze.
No tak, z punktu widzenia jakby przebiegu obrot to też nie powinno mieć żadnego znaczenia, prawda?
Fajne. Mm-hmm. Dobra, Paweł, będziemy powoli kończyli, a mówię, że masz jeszcze
ogłoszenia.
To
pierwsze apele dwa. Pierwszy apel to jest taki,
sorry,
że
apel, tak,
wielokrotnie apelowaliśmy już do wszystkich akcjonariuszy FONA o to, żeby się do nas zgłaszali. Pewne kroki natury prawnej tutaj już podjęliśmy i poczyniliśmy, obiecane w ostatnim czasie. Szczegóły znane są osobom, które się tutaj do nas dodzwonią i będą chciały na ten temat porozmawiać, to możemy część rzeczy przekazać, uchylić rąbkę tajemnicy. Natomiast będziemy również podejmować kolejne kroki prawne i w tym celu apelujemy do wszystkich osób, które miały kiedyś prawa poboru akcji serii F, żeby, jeśli się jeszcze do nas
to
nie zgłosiły...
To są te słynne prawa poboru, tak?
Tak. Mhm. Jeśli się do nas jeszcze do tej pory nie zgłosiły i jeszcze nie funkcjonują gdzieś tutaj w naszych zapiskach, to żeby takie osoby się zgłaszały, bo no, myślę, że jeszcze 2-3 tygodnie i do końca sierpnia już tutaj no, coś ciekawego się na pewno wydarzy.
To dobrze, bo
też nie chcę deklarować co, ale...
W dyskusji podczas chyba, nie wiem, pierwszego podcastu numer 1, tam pamiętam, miałem bardzo, moje wrażenia były takie negatywne, w sensie, że chyba nic się nie da zrobić. To no, znaczy, że zmiana koncepcji nastąpiła przez pół roku.
Czy zmiana koncepcji... Pewna determinacja się pojawiła, o tak bym no, powiedział.
Cieszę się. To cieszę się, bo pamiętam, że tam byłem tak, że skończyliśmy dyskusję, no trudno, nie? Mm-hmm. To trudno. Mieliście prawo wyboru, to wasza strata, tak? Rozumiem, że sytuacja się zmieniła.
No, powiem szczerze, że jakby tam gdzieś tam światełko w tunelu się pojawiło.
Bardzo fajnie. Dobra.
Drugi apel to jest apel do wszystkich osób, które miały kiedyś akcje, kupiły akcje LC Corpa na debiucie. Było dość głośno swego czasu o tym, że główny akcjonariusz te akcje sprzedawał, że się bardzo dużo potraciło na tych akcjach i tak dalej, i tak dalej. One były tam po 6...
Kupiło na debiucie, czy 6... brało się udział w ofercie publicznej LC Corpu?
A ja powiedziałem na debiucie?
Tak.
To nie, to chodziło mi o ofertę. Tak, chodziło mi o ofertę. Zapisywali się na akcje w ramach oferty.
Brali lewar, który był przez Getin. Tak? Tak, przez Getin był tam
udzielany za pośrednictwem IDM-u. Więc tak precyzując, tak naprawdę chodzi de facto właśnie te wszystkie osoby, które zapisywały się na akcje w ofercie, które brały ten kredyt. Doszły IDM-ie. Nas, tak, znaczy w Getinie tak naprawdę.
No, w IDM-ie, ale w Getinie, tak. To jest...
Mamy nowe ciekawe informacje na temat taki, jak ta sprawa wyglądała, że tak powiem, od środka. Być może, że uda nam się również spotkać z osobami, które...
Będziemy mogli o tym kiedyś powiedzieć, bo jestem strasznie ciekawy.
Że co?
No tej sprawy. Będziemy mogli o tym powiedzieć za 2 tygodnie.
Być może, że tak, ale to bardzo mocno zależy od tego, czy uda nam się w tym tygodniu zrealizować pewne spotkania.
Dobra, to okej. To rozumiem, że powiemy w momencie, jak sprawa będzie już jasna.
Tak, natomiast już w tej chwili zachęcam wszystkie osoby, które ten kredyt miały, w szczególności te osoby, które długo na tym kredycie wisiały, do momentu takiego, aż bank ostatecznie dokonał bądź nie sprzedaży interwencyjnej.
Jasne. No tak, tam przypomnijmy, że to jest dla osób, które może nie miały, że to jest najsłynniejszy, najwyższy lewar do tej pory, który był brany, tak? Czyli razy 99.
Jednocześnie...
Tak? I tam ludzie ponieśli ogromne straty, no bo te akcje no, po debiucie się zachowały.
Moje statystyki, autorskie statystyki pokazują, że prawdopodobnie to był też kredyt, który przyczynił się do największej liczby bankructw, jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych.
O, to tym bardziej. Nie, no to tego jestem bardzo ciekawy, to jak proszę śledzić nasze kolejne podcasty, to jak już będziemy wiedzieli, mieli tę sprawę na takim etapie, że będziemy mogli tak wszystko elegancko obejść od początku do końca, no na pewno poświęcimy któreś nagranie i w ogóle sprawie brania lewarów na zapisy się w ofertach publicznych. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam, kiedy była jakaś oferta, że ktoś, jakieś biuro maklerskie oferowało jakiś duży lewar. No, przed kryzysem. Przed
na Bogdankę nie dawali?
Właśnie też nie będę się na Bogdankę, były jakieś lewary.
Były chyba lewary, ale nie
razy,
wiem.
Razy dwa
to,
chyba.
Ale to takie...
Razy siedem?
Nie pamiętam.
Nie,
no
co? Nie, coś na pewno...
Nisko. Tak
chyba
jak dla
dwa,
dzieci.
Trzy, dwa,
tak
trzy.
Jak dla dzieci, tak? Że... o żadnych razy tam 99 nie było mowy.
Nie.
To jest bardzo ciekawe, bo ja też słyszałem opinię od inwestorów, że tak, że po rynku kapitałowym krąży taka anegdota, że jedyną osobą, która zarobiła na debiucie LC Corpu jest Leszek Czarnecki, tak, nikt więcej. No. Nikt więcej, no trochę, tak. Tak. Dobra. Okej, okay, panowie, to co, kończymy na dzisiaj?
No chyba kończymy.
Kończymy na dzisiaj.
Nie będzie konkursu?
Konkurs będzie za tydzień, muszę odkopać z piwnicy nagrodę.
Co będzie do wygrania?
Nie powiem, atrakcyjna nagroda rzeczowo.
Powiedz.
No dobra, powiem, odkurzacz.
Nie, ale poważnie, czy teraz się nabija?
Nie, no nie nabijam się, tak jakby się regularnie ze mnie nabijać, a tak ja jestem śmiertelnie poważny, tak?
Ale jakiś taki...
No dobra, to już powiem, odkurzacz, a sponsorem przyszłego odcinka podcastu będzie firma Zelmer. Tak, odkurzacz oczywiście obfotografujemy, tak jak to z reguły robimy z naszymi nagrodami.
Czy i... karton znowu, tak?
No tak, przecież nie odpakuję, bo to odpakuje sobie pierwszy właściciel, prawda? Także ten, który wygra. Tak? Przez tydzień pomyślimy nad jakimś ciekawym konkursem. No i cóż, za tydzień będzie konkurs. Także myślcie, panowie.
Dobrze, dobrze. Wymyślimy
coś, myślimy. Wymyślmy coś takiego.
Już myślę.
Już takiego coś naprawdę fajnego, żeby nasi słuchacze mieli szansę się tutaj... wykazać. Mhm. Okay. To był 25. odcinek podcastu Echa Rynku. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Paweł Wielgus. Dziękuję bardzo.
Piotr Pochmara. Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień.